Agrobiznes.
Przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, witam Państwa o poranku w piątek 18 lipca i zapraszam do wysłuchania kolejnego wydania Agrobiznesu w Radiu Lublin. To magazyn poradnikowy, w którym poruszamy istotne kwestie związane nie tylko z rolnictwem. To porady ekspertów m.in. w zakresie upraw, hodowli czy ekonomiki, agroturystyka, kultura i rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, a także zasady przyznawania dotacji z programów wsparcia, odnawialne źródła energii, zdrowa żywność, uprawy ekologiczne czy zasady bezpiecznej pracy. A co przygotowaliśmy na dziś? Oto skrót. Do godziny 6 m.in. powiemy o działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Jeżeli chodzi o obrót, o gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, to są dwie formuły: sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa i dzierżawy. W ostatnich latach notuje się większe zainteresowanie dzierżawami.
Będzie też o przechowywaniu paliwa rolniczego w gospodarstwie.
Są konkretne wytyczne odnośnie usytuowania takiego zbiornika. Zbiornik taki powinien być ustawiony na utwardzonej powierzchni z niełatwopalnego materiału. Jeżeli chodzi o położenie tego zbiornika, także jest instrukcja, że musi być na przykład 5 metrów od granicy działki ustawiony, 10 metrów od budynków mieszkalnych.
A w cyklu Żyj Zdrowo powiemy o odchudzaniu i zmniejszaniu kaloryczności. Więcej o tym w dalszej części programu, a rozpoczynam od informacji. Koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru mogą ubiegać się o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa na prowadzenie działalności statutowej. Wysokość wsparcia jest tradycyjnie uzależniona od liczby członków kół. I tak 8000 zł otrzymają liczące nie więcej niż 30 osób. O 9000 zł będą mogły się ubiegać te składające się 31 do 75 osób. W przypadku jeszcze liczniejszych dofinansowanie wyniesie 10000 zł. Nabór będą prowadzić biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ostatni dzień na złożenie wniosku to tak jak w poprzednich latach 30 września. Szczegóły na stronie agencji arim.gov.pl. Krótka przerwa, a po niej w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiem o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Słucham Agrobiznesu w Radiu Lublin w piątek 18 lipca. Producenci rolni chętnie korzystają z pomocy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. To agencja wykonawcza podlegająca Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jej misją jest wdrażanie instrumentów wsparcia aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich na rzecz polskich rolników i innych podmiotów funkcjonujących w sektorze rolno-żywnościowym, mówi dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Lublinie Stanisław Żmijan.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powstał z połączenia dwóch agencji, Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. I w zakresie tych dwóch agencji Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wykonuje bardzo ważne zadania. Z jednej strony w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi, a z drugiej strony w zakresie rynku rolnego. Jeżeli chodzi o obrót, o gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, to są dwie formuły: sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa i dzierżawy. W ostatnich latach notuje się większe zainteresowanie dzierżawami, bo dzisiaj cena gruntów rolnych jest po prostu bardzo wysoka, więc potencjalni dzierżawcy wolą wydzierżawić i wnosić niższe opłaty w ratach, a przeznaczać środki ewentualnie na inwestycje. To jest jedna kwestia, a druga kwestia to nadzór nad obrotem nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. O co tutaj chodzi? A mianowicie o to, żeby grunty rolne, ziemia rolna mówiąc popularnie, była przeznaczona do produkcji żywności, czyli do uprawy roślin i hodowli zwierząt, do produkcji żywności.
I tutaj ośrodki terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa korzystają z instytucji prawa pierwokupu.
Czyli jeżeli dwóch właścicieli domawia się, no bo własność jest własnością, jest twardym, świętym prawem, tak to wszyscy wiemy, umawiają się, że jeden chce zbyć, drugi chce kupić. Oczywiście idą do notariusza i zawierają akt notarialny, ale notariusz jest zobowiązany po informowaniu o tym fakcie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
I taka transakcja podlega analizie.
I wtedy my analizujemy, czy rzeczywiście ta transakcja zaszła zgodnie z oczekiwaniem, czyli ten, kto nabył, chce prowadzić gospodarstwo rolne, czyli uprawiać albo hodować, czyli produkować żywność, czy do innych celów, bo w ostatnich latach także mamy tendencję, gdyby nie te ograniczenia, do lokaty, do kupna gruntów rolnych jako lokaty kapitału. Więc ponieważ rzeczywiście ziemia rolna, grunty rolne stanowią dużą wartość, najkrócej rzecz ujmując. Więc my analizujemy, badamy i jeżeli tutaj rzeczywiście transakcja dokonana została zgodnie z prawem, pod ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i o ustroju rolnym określają warunki, jakie warunki trzeba spełniać, żeby można nabyć grunty rolne. Więc wtedy albo korzysta KOWR, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, sprawa pierwokupu, czyli wypłaca tyle, ile strony się umówiły, ale kupuje. I nie po to kupuje, żeby chełpić się tym, że powiększa powierzchnię gruntów, tylko po to, żeby zaraz ogłosić przetarg nieograniczony i udostępnia rolnikom do ewentualnego kupna.
Szczegóły na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na portalu rządowym gov.pl. Agrobiznes w Radiu Lublin do godziny 6:00. Już za chwilę powiemy o odchudzaniu.
Agrobiznes.
Tu Radio Lublin i piątkowe wydanie Agrobiznesu. A teraz czas na kolejny odcinek cyklu Żyj Zdrowo.
Żyj Zdrowo w Radiu Lublin.
Dieta redukująca masę ciała nie musi być cierpieniem. Żeby schudnąć, trzeba jeść. Ale by było to skuteczne, należy zmienić swoje nawyki żywieniowe, nie burząc przy tym drastycznie dotychczasowego życia. Nie musimy też całkowicie rezygnować z ulubionych dań. Wystarczy je odchudzić, czyli zmniejszyć ich kaloryczność, czy też spożywać mniejsze porcje. Prawidłowa dieta to nie tylko zdrowe odżywianie, ale także właściwe proporcje i systematyczność spożywania posiłków w ciągu dnia. A wbrew powszechnej opinii, żeby zredukować masę ciała, nie trzeba rezygnować z jedzenia.
Trzeba postawić na zdrowy rozsądek. Musimy pamiętać, że jeżeli będziemy jeść tak jak do tej pory, to nie możemy oczekiwać różnych rezultatów. Jeżeli chcemy faktycznie osiągnąć coś nowego, musimy zmienić swoje podejście do odżywiania, swoje zwyczaje żywieniowe i swoje nawyki.
Doktor inżynier Justyna Libera, Wydział Nauk Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, żeby dieta odchudzająca zadziałała, jest oszacowanie, ile potrzebuje dziennie tej energii spożyć i jesteśmy w stanie to zweryfikować w kalkulatorach internetowych, korzystając z norm wyżywienia dla populacji Polski. Możemy pójść oczywiście do dietetyka, są aplikacje na telefon. Określenie, ile ja kilokalorii dziennie potrzebuję, nie jest wcale trudne. Przyjmujemy, że młode kobiety potrzebują od 1800 do 2500 kilokalorii dziennie, a mężczyźni od 2 nawet do 3,5. Oczywiście wszystko jest indywidualne i zależy od konkretnego przypadku. Jak już oszacujemy, ile kalorii muszę jeść, to muszę zaplanować sobie deficyt, czyli muszę sobie troszkę z tych kalorii zabrać. Bezpieczny deficyt to jest odebranie sobie dziennie od 500 do 1000 kilokalorii, czyli jak potrzebuję dziennie około 2000, to mogę sobie zabrać 500 kilokalorii i na diecie 1500 bardzo efektywnie schudnę. Taki deficyt 500 kilokalorii dziennie będzie wiązał się z utratą masy ciała około 2 kg miesięcznie. I to jest zdrowe odchudzanie.
Żyj zdrowo!
W celu zmniejszenia kaloryczności posiłków, które spożywamy, należy systematycznie redukować ich ilość, nakładając mniejsze porcje. Warto też zrezygnować ze smażenia, a śmietanę zastąpić na przykład jogurtem.
Bardzo skuteczną metodą redukowania liczby kalorii jest wykorzystywanie niskotłuszczowych albo odtłuszczonych produktów. Jeżeli do tej pory piłam kawę z mlekiem 3,2% tłuszczu, to teraz powinnam kupić sobie co najmniej 2% albo jeszcze lepiej 0,5%. Jak do tej pory kupowałam sery żółte, pełnotłuste, to powinnam wybierać warianty, które są odtłuszczone. Mamy już kilka produktów takich dostępnych na rynku, które są bogatobiałkowe, niskotłuszczowe albo wręcz beztłuszczowe, a wyglądem przypominają konwencjonalne produkty. Mam tutaj na myśli chociażby żółte sery. Możemy wybierać zamiast sera białego, półtłustego, chude. Zamiast tłustych wędlin wieprzowych, chude wędliny drobiowe. Zamiast jogurtów smakowych wybierać jogurty naturalne i samemu dodawać sobie do tego owoce. Możemy zrezygnować ze wszystkich sosów, takich gotowych z torebki czy takich robionych na bazie śmietanki. śmietany. Musimy wykorzystywać tą śmietanę do zupy, to zamiast 18 bierzmy tą jogurtową 9%. Generalnie takie mądre zamiany. Zastępujemy produkt bogatszy w tłuszcz tym o niższej zawartości tłuszczu. Ilość węglowodanów z tej dużej redukujemy o połowę czy o 1/4. Produkty białkowe, takie jak jogurty naturalne, mleko odtłuszczone, chude mięso czy chude wędliny, czy jajka sugeruję, żeby jednak zostawić w diecie, bo jest to świetne źródło aminokwasów, szczególnie aminokwasów egzogennych, czyli takich, których sami nie jesteśmy w stanie syntetyzować, a które budują nasze ciało. Jeżeli do tej pory słodziliśmy napoje typu kawa i herbata, to najlepiej byłoby zrezygnować z cukru. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tak gwałtownie zredukować cukier i pozbyć się smaku słodkiego, to można wykorzystywać słodziki.
Pamiętajmy też, że zdrowa dieta to nie tylko odpowiednie nawyki żywieniowe, ale także codzienny ruch i aktywność fizyczna, a jeżeli zdecydujemy się na zmianę stylu życia czy odchudzanie, to zawsze warto skonsultować się z dietetykiem bądź lekarzem.
Żyj zdrowo w Radiu Lublin.
Słuchamy Agrobiznesu w Radiu Lublin. Już po przerwie powiemy o przechowywaniu paliwa. Piątkowe wydanie Agrobiznesu w Radiu Lublin 18 lipca. Przechowywanie paliwa w gospodarstwach rolnych jest regulowane przez kilka aktów prawnych. Powinno być ono przechowywane w szczelnych, atestowanych zbiornikach. Przechowując paliwa płynne, należy pamiętać o instalacjach, urządzeniach i systemach zabezpieczających. Zgodnie z przepisami zbiorniki powinny być zabezpieczone przed przenikaniem paliwa do gruntu i być ustawione na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, przypomina przedstawiciel producenta zbiorników paliwowych Stanisław Dywański.
Zbiornik musi być dwupłaszczowy, to jest podstawa. On musi spełniać warunki, takie normy szczelności i tak dalej. Musi być za testem, tak? Do przechowywania paliw. Paliwa to są łatwopalne i tak dalej, to wymogi też środowiskowe, bezpieczeństwa. Musimy spełniać te warunki, tak? Czyli zbiornik musi mieć dwa płaszcze, żeby w razie wycieku zatrzymało się to paliwo. Jest przestrzeń międzypłaszczowa, na której się zatrzymuje to paliwo. Zbiornik musi być za testem. Mogą być jednopłaszczowe, ale to są do transportu, takiego doraźne jest przeniesienie ze stacji, na przykład do jakichś maszyn, do jakichś sprzętów, tak, kanistry. Ale to też mają atesty. To nie może być zwykły pojemnik po czymś, tak? Są konkretne wytyczne odnośnie usytuowania takiego zbiornika. Zbiornik taki powinien być ustawiony na utwardzonej powierzchni z niełatwopalnego materiału. Jeżeli chodzi o położenie tego zbiornika, także jest instrukcja, że musi być na przykład 5 metrów od granicy działki ustawiony, 10 metrów od budynków mieszkalnych, 10 metrów od ujęcia wody. To są konkretne wytyczne odnośnie usytuowania takiego zbiornika. Zbiorniki, które stawiamy u siebie na użytek własny, do 5 metrów sześciennych, taka objętość, stawiamy bez ubiegania się o jakieś zgody, tak? To jest na własny użytek, tak? Ale jeżeli chcemy już większą ilość paliwa przechowywać i ten zbiornik będzie miał, załóżmy, 7,5 tysiąca czy 10 tysięcy litrów, wtedy już musimy się starać o pozwolenia na przechowywanie takiej ilości paliwa, bo to są znaczne ilości paliwa w urzędzie gminy, w straż pożarna i tak dalej. Musi się zgodzić na to, trzeba uwzględnić zagospodarowanie terenu, czy taką ilość możemy przechowywać.
Dodajmy, że wszelkie zasady dotyczące bezpiecznego przechowywania paliw w gospodarstwie rolnym można znaleźć m.in. na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz w broszurach wydawanych przez KRUS. Tu Radio Lublin i magazyn Agrobiznes. I na zakończenie mamy jeszcze jedną informację. Ruszył nabór wniosków o wsparcie dla producentów trzody chlewnej na wdrożenie w gospodarstwach rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0. Środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności można przeznaczyć na inwestycje w cyfryzację i automatyzację prowadzonej produkcji. Maksymalna wysokość dofinansowania inwestycji wynosi 200 tysięcy złotych, na które można otrzymać 50% zaliczkę. Młodzi rolnicy poniżej 41 roku życia lub osoby prowadzące hodowlę ekologiczną mogą liczyć na 80% refundacji kosztów kwalifikowanych. W przypadku pozostałych wnioskodawców refundacja została ustalona na poziomie 65%. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup maszyn, sprzętu i technologii oraz instalację systemów monitorujących dobrostan zwierząt, optymalizujących żywienie i rozród stada, kontrolujących warunki panujące w chlewni oraz automatyzujących prowadzoną produkcję. I co ważne, planowane inwestycje nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o pomoc, i muszą być zakończone do 31 marca 2026 roku. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegóły na stronie arim.gov.pl. Zbliża się godzina 6, a to wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrobiznesu, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące audycje. O 6 wiadomości, a potem rozpocznie się poranek z Radiem Lublin, który potrwa do 9, a kolejny Agrobiznes w poniedziałek o 5.30, zaś w sobotni poranek zapraszam na poradnik działkowca. Dziękuję za uwagę, miłego dnia Państwu życzę. Małgorzata Maksim, do usłyszenia.
Agrobiznes.